Dzień dobry, z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Mucha z Beta ETF. Cześć Mateusz.
Cześć Michał, dzień dobry Państwu.
Mateusz, to spotykamy się ciebie, bo to ja jestem cały czas w trybie świętowania, bo jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać waszego ETF-a dywidendowego, a w międzyczasie jeszcze zadebiutował ETF na Bitcoina. Cel jest taki, żebyśmy przybliżyć troszeczkę obydwa ETF-y i w międzyczasie ja będę zadawał pytania. Oczywiście tutaj sugestia, jeżeli ktokolwiek, tutaj osoby nas słuchają w trybie audio, żeby zajrzeć czasami na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo będziemy mieli slajdy, na których będziemy mogli tutaj sobie popatrzeć. Więc Mateusz, ja przełączam widok na slajdy, oddaję Ci głos. Ja nigdzie nie uciekam, bo będę zadawał pytania wyrywkowe.
Tak jest, dziękuję bardzo Michał. Mogę potwierdzić, że Michał to od samego początku tej idei pałą radością do tego pomysłu. Tak. Nawet parę dni przed debiutem rozmawialiśmy, tak właśnie, jakie tu są te detale i właśnie bebechy będą tego nowego rozwiązania. Także tak, dzisiaj.
Przepraszam, to ja melduję tylko, że jak pierwsze wróciłem z urlopu, to pierwsze co, to wszedłem do biura, to mam świadków. Było pytanie takie, czy ETF zadebiutował? Tak, dobra, to odsuńcie się, zanim się czymkolwiek zająłem, to kupiłem sobie trochę tego ETF-a, a później dopiero zacząłem się, chyba drugi dzień notowań, tak, kupiłem, żeby mieć, już posiadać, tak, taka była historia.
Wspomnimy o tym, bo mamy też jakieś podsumowanie, jaka jest popularność w ostatnich tutaj tygodniach. Natomiast faktycznie no bardzo duży ruch, zainteresowania. My chyba po raz pierwszy odczuliśmy, że ktoś nas kupił, zanim nawet dowiedział się, co to jest. Czego oczywiście nie pochwalamy, zachęcamy właśnie, po to się też przychodzimy, prezentujemy, żeby zrozumieć ten indeks i ten ETF. Natomiast chyba faktycznie byli inwestorzy, którzy jakby kupili, a potem zadawali takie dość ważne pytania odnośnie tego, jak działa ten ETF. Także niewątpliwie była jakaś
magia dywidend.
Gorączka.
Magia i potęga dywidend. Najpierw kupujemy, a potem co to ja kupiłem? Nieważne, dywidendy płaci. Dobrze.
Magia wróbla w garści tutaj faktycznie. Także faktycznie nowości od Beta ETF, które zadebiutowały w sierpniu, we wrześniu. Dywidendy i Bitcoin, także zupełnie dwa różne bieguny. Tradycyjnie, zaczynając odnośnie tego dywidendowego, tutaj nasze działanie oczywiście polega na tym, że odzwierciedlamy indeks. No i ten indeks to jest WIGDIV Plus, a to nowo powstały indeks 3 lutego 2025 roku, który został przeliczony wstecznie do 30 grudnia 2014 roku i dzięki właśnie tej uprzejmości pracy GPW Benchmark tutaj możemy dużo powiedzieć o tym indeksie, jak on się zachowywał i wszelkie tutaj mądrości płynące z tej prezentacji wywodzą się właśnie dzięki temu, że GPW Benchmark przeliczyła wstecznie ten indeks. Jest to indeks, który powstał we współpracy z inwestorami indywidualnymi. Ja tylko przypomnę, że w listopadzie my wrzucaliśmy taką ankietę, gdzie inwestorzy zaznaczali pewnego rodzaju preferencje, tak? Czy woleliby indeks nagrupujący takie spółki albo takie, czy wypłacający ETF kwartalnie, dywidendy półrocznie. Także głos inwestorów indywidualnych już na konsultacjach indeksowych miał miejsce na pewnym etapie naszej współpracy z GPW Benchmark i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. To sam prezes Tomasz Bardziłowski też brał dość aktywny udział. Także jest to taki wynik po prostu konsultacji inwestorów indywidualnych i instytucji rynku kapitałowego. To też taka ciekawa historia, ale do konkretów. Co powstało? Powstał WIGDIV Plus, który grupuje spółki z indeksów WIG20TR, MWIG40TR i SWIG80TR. To jest pierwsze kryterium, które jest w tym indeksie, że ten indeks, jak przeprowadza skanowanie, no to bierze tylko i wyłącznie spółki z tych trzech indeksów. Czyli maksymalnie 140 spółek może być w tym indeksie, jeżeli by wszystkie spełniały kolejne kryteria. Jakie to są kolejne kryteria? Otóż dywidenda z bieżącego roku musi być powyżej 2%. Co to znaczy? Ten indeks wyznacza portfel w trzeci piątek grudnia, czyli po całym roku kalendarzowym skanuje, które spółki wypłaciły stopę dywidendy powyżej 2% w roku bieżącym. To jest pierwsze kryterium, które musi zostać spełnione, żeby zostać zakwalifikowany do tego indeksu. Następnie giełda, GPW Benchmark dokładnie, z tych spółek, które spełniają to kryterium, analizuje drugie kryterium, jakim jest historia tych dywidend, tak? Czyli spółka musi wypłacić w trzech ostatnich latach dywidendę, łącznie z tym rokiem bieżącym, bądź w czterech z ostatnich pięciu lat. I to jest zasadnicza zmiana względem indeksu WIGDIV, który już od chyba wielu lat był generalnie na warszawskiej giełdzie, bo tam wymóg był 5-letniej nieprzerwanej historii wypłaty dywidendy. My stwierdziliśmy, że taka zmiana 4 z 5 jest tutaj uzasadniona, bo jakby nie patrzeć, sektor bankowy i ubezpieczeniowy no może dostać czerwoną kartkę, tak? Bądź na przykład rok covidowy, wiele spółek zdecydowało się na zatrzymanie zysków, bo nie wiedziało, co przyniesie przyszłość, tak? Natomiast trudno zarzucić tym spółkom, że są, nie są dywidendowe, bo jeżeli mają swoją politykę dywidendową, chcą ją wypłacać, ale po prostu biznesowe kryteria bądź regulacyjne uniemożliwiają to zrobienie, no to uważaliśmy, że 5-letnia kara bycia poza takim indeksem jest zbyt długa. Dlatego taka szybsza ścieżka powrotu w tym WIGDIF plus jest względem tego, co jest WIGDIF.
Bo to byłoby tak, jakby spółka raz się wycofa, to żeby odstać, że tak powiem, w poczekalni, znowu 5 lat musiałaby pracować, żeby wrócić. A dobra, a co tam, gdyby nie było tego covidowego roku, gdzie faktycznie spółki wówczas powycofywały się z płacenia dywidend, no banki, tam KNF pozakazywał, prawda, to byłby ten tutaj, ten wyjątek, czy tak...
To ładnie widać generalnie w przypadku WIGDIF Plus liczba spółek, tak, które w 2020 roku wypłaciły dywidendę i zostały w tym indeksie, to jest około 20 paru podmiotów. Ależ, rok wcześniej przed COVID-em to było 50 parę, także było bardzo duże przetasowanie portfela. No i następnie te spółki wróciły po tym roku covidowym, no bo znowu wróciły do wypłacania dywidend. Tak? Jeżeli by, że tak powiem, tej ścieżki nie było i byśmy musieli czekać całe 5 lat na uzupełnienie się tej 5-letniej historii corocznej wypłaty dywidendy, no to do dzisiaj, właściwie w tym roku dopiero by te spółki zaczęły gdzieś wchodzić. Także tu stwierdziliśmy, że taka ścieżka jest tutaj uzasadniona, co ma oczywiście może mieć swoich zwolenników, przeciwników, ale generalnie nam tutaj to rozwiązanie przypadło do gustu, też z uwagi właśnie na te aspekty, o których mówiliśmy.
Ale Mateusz, ładnie powiedziałeś, no uznaliśmy, że tak będzie dobrze, jak wiesz, w pierwszej osobie liczby mnogiej. To rozumiem, że to GPW Benchmark tak trochę dla was zrobiło ten indeks.
Tutaj akurat muszę powiedzieć, że na tym etapie daliśmy 4 odpowiedzi w tej ankiecie, którą wypełniło prawie 2000 inwestorów indywidualnych. I ta odpowiedź też wygrała. Myśmy właśnie dawali tą opcję, czy całe 5 lat musi być, czy 4 z 5, czy jakoś inaczej tam to modyfikować. Ta odpowiedź wygrała, może nie jakoś bardzo znacząco, ale najwięcej głosów miała, także ten głos też inwestorów indywidualnych był tutaj brany pod uwagę. Natomiast koniec końców, no to GPW Benchmark jest administratorem indeksów, natomiast niewątpliwie bardzo mocno brała pod uwagę zdanie inwestorów i nasze, no bo koniec końców to my obiecaliśmy dostarczyć produkt na ten indeks, a GPW Benchmark to najbardziej interesuje, żeby było jak najwięcej produktów na ich indeks.
Dobrze.
Idąc dalej oczywiście, czyli taka jest selekcja tych spółek i ona się odbywa w trzeci piątek grudnia. I no i oczywiście te spółki trzeba jakoś uszeregować, tak? No i mamy takie kryterium jak kapitalizacja, czyli największe spółki będą ważyły dużo w tym indeksie, ale korygujemy tą kapitalizację o stopę dywidendy, czyli spółki, które wypłaciły najwyższą stopę dywidendy, dostają jakby pewnego rodzaju premię do tej kapitalizacji. A także tak to widać, że tutaj jest premiowanie tej stopy dywidendy, im jest ona wyższa, tym spółka ma większy udział niż wynikałoby tylko wyłącznie to z kapitalizacji. Oczywiście z uwagi na to, że no, kto śledzi rynki doskonale wie, że największe molochy zgarniają bardzo dużą pajdę kapitalizacji i to nie tylko w Polsce, ale też Magnificent Seven, tak, w Stanach Zjednoczonych, no to trzeba kapować, kolokwialnie mówiąc, czyli dać limit 10% na spółkę. Także spółka w ten 3-5 grudnia nie będzie ważyła więcej niż 10%, natomiast w ciągu roku ona może zwiększyć swoją wagę, na przykład 11, 10,8, to może wystąpić, jeżeli dzisiaj państwo wejdą na kartę indeksu, no to tam faktycznie spółki mogą mieć powyżej 10%,
no i Orlen,
ale to jest ograniczone właśnie poniżej do tego 3-5 grudnia. No i jest to indeks dochodowy. I to jest taka pewna istotna część w analizie naszego ETF-u, no bo my będziemy wypłacać dochody, a ten indeks te dochody jakby zatrzymuje i natychmiast reinwestuje. Mało tego, robi to w momencie dnia dywidendy spółki, a nie w momencie wypłaty dywidendy. No tak po prostu jest to tworzone, tak? Bo przepływ dywidendowy jest najczęściej kilkanaście dni później po dniu dywidendy, natomiast indeks jest to statystyczny portfel, on to sobie może, że tak powiem, oderwać i natychmiast zainwestować tą dywidendę, tak? W momencie na to oderwania, to wiąże się z pewnymi reperkusjami, jakie będą na, że tak powiem, analizie naszego ETF-u, ale tak czy siak bardzo dobrze, że ten indeks powstał i tak to pod wieloma względami będzie działać tutaj na tym indeksie. No i właśnie co powstało? A powstał, jak to nazwaliśmy, zdywersyfikowany arystokrata dywidendowy, bo to indeksowe inwestowanie w oparciu o WIGDIF Plus znacząco minimalizuje ryzyko spadku stopy dywidendy do poziomu zera w danym roku. Jeżeli inwestujemy w pojedyncze spółki, no to doskonale wiemy, że może się zdarzyć rok, że spółka nam nie wypłaci dywidendy w tym. Natomiast jeżeli weźmiemy 20, 30, 40, 50 spółek, no to oczywiście to ryzyko mocno się minimalizuje. Tak, nie mogę powiedzieć, że spadnie do zera, aczkolwiek jestem bliski takiemu stwierdzeniu, no bo ciężko sobie wyobrazić, że nagle 50 spółek dywidendowych w Polsce zaprzestaje wypłaty dywidendy. Tak? Więc jeżeli chociaż jedna spółka wypłaci dywidendę w tym indeksie, no to ta stopa dywidendy na tym indeksie będzie. I nawet tak ekstremalny rok covidowy, jak widzimy na tym wykresie, 2020 rok, spowodował znaczący spadek stopy dywidendy na tym indeksie, ale nie wyzerował jej, tak? Z 6 do 3%, jednakże te 3% zostało wypłacone w 2020 roku przy poziomie stóp wolnych od ryzyka na poziomie 0%, przypomnę, no bo NBP ratowało gospodarkę i obniżyło awaryjnie stopy do 0%.
Mateusz, przepraszam, także... bo tutaj, czyli można byłoby sobie tak urządzić akademicką dyskusję, że indeks WIGDIF Plus posiadałby zero spółek. Jakby wszystkie spółki w tym covidowym roku, że tak powiedzmy sobie, że ten covid o wiele krwawsze żniwo by zebrał niż zebrał naprawdę, tak? Bo to już nikt nie wiedział, co się stanie. Wszystkie spółki, jakie tam z WIG-u 140 wstrzymałyby płacenie dywidend, tam żadna spółka by się nie łapała i tak dalej, to indeks WIGDIF Plus składałby się z zera spółek. Tak? Bo,
oczywiście, z gotówki.
To jest teoretyczne, tak sobie wiesz, akademicka dyskusja, ale byłaby...
Zgodnie z zasadami działania, tą transparentną metodologią, faktycznie taka byłaby tu ścieżka.
I by tak nie trwałaby wiem, czy GPW benchmark, wykres ETF-u, tak byłby taką poziomą linią do momentu, do momentu, aż znowu po kolejnym roku jakieś spółki tam znowu zgodnie z tym kryteriami wyszłyby. No wiadomo, akademicka dyskusja, ale tak, bo to, przepraszam, to spadło sam z kilkudziesięciu do 20 tych spółek, tak? Więc...
Tak, mamy chyba to też na wykresie, chyba z 50 do 20 paru, to jak dokładnie tych końcówek nie pamiętam liczb, ale faktycznie spadek był znaczący, ponad połowa portfela.
To jest tak, i niedobrze, no bo to wiadomo, tyle spółek przestało płacić dywidend, ale tak edukacyjnie to bardzo dobrze, bo żeby pokazywać, że proszę bardzo, historycznie takie zdarzenie miało miejsce, musicie się z tym liczyć, drodzy inwestorzy, i to nie jest opowiadanie jakiejś teorii, tylko tak, to faktycznie już nie tak dawno miało miejsce.
Tak jest. I tutaj właśnie ponownie ukłony dla GPW Benchmark za stworzenie tej metodologii i przesłanie nam też do analizy tych składów portfeli, jak to wszystko wyglądało, bo my właśnie dzisiaj na żywym organizmie, można powiedzieć, pracujemy. Tak, tak to by ten portfel się zachowywał. Oczywiście jest to indeks, nie ETF. ETF ma też swoje jakieś aspekty, ale no wiemy doskonale po historii beta ETF, że beta odzwierciedla te indeksy. Także to historia i to uzmysłowienie się, co by było w COVID-zie, no to mamy konkrety, tak, a nie gdybanie. Okay. A akademickie rozwiązania faktycznie, tak? No nie życzę tego ani tobie, ani sobie, żebyśmy mieli takie problemy, a aczkolwiek taka jest metodologia. Nie,
gdyby kiedyś takie coś się zdarzyło, to znaczy, że mamy jako ludzkość zupełnie inne problemy, a nie to, jakie ETF-y, takie ETF-y posiadamy. Tak? Więc oby nie. Tak,
tak jest. Mhm. A idąc dalej, właśnie te badania, które tutaj też robiliśmy na tym indeksie, pokazały nam, a z czymś, co mieliśmy świadomość, bo też przecież i słuchamy SEI, i też różne analizy tutaj trafiają na nasze biurka, że no niełatwo o regularnego, że tak powiem, arystokratę dywidendowego w Polsce, o spółkę, która regularnie wypłaca dywidendy. I indeks WIGDIF Plus to potwierdził, tak? Bo w tym indeksie przez te 11, gdzieś ponad 10 lat, tak, przywinęło się 146 spółek, tak? A to jest też liczba zmienna tych spółek, ta liczba się wahała tam od 20 do 50 do 60 paru, ale łącznie tych spółek było 146 i tylko 5 z nich jest w tym indeksie nieprzerwanie. Tylko 5 spółek co roku wypłacało stopy dywidendy powyżej 2% i spełniało te kryteria bycia w tym jednym z trzech głównych indeksów warszawskiej giełdy i miało tą historię wypłaty dywidend. Tak? A to tak z głowy pamiętam, że to była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Śnieżka, Asseco, chyba jeden z deweloperów.
Dom Development.
Dom Development i piątej nie pamiętam. Przepraszam tą spółkę, ale ja jestem pasywnym zarządzającym.
Ja tylko widziałem, że prezes Bardziłowski strasznie był zadowolony, że giełda jest takim polskim arystokratą dywidendowym, można powiedzieć. Tak.
Tak.
Ale tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, oczywiście. To
bardzo dobrze.
Kto oczywiście ma dawać przykład, bo jak nie giełda? Mhm.
Dokładnie, pod tym względem bardzo dobrze. I tutaj właśnie tak stwierdzając, że to niełatwo tego regularnego arystokratę, no i ten inwestor był skazany, czy jest, że tak powiem, na inwestowanie aktywne, uważamy, że to nasze rozwiązanie bardzo dobrze uzupełnia ten właśnie taki, jest komponentem, który może faktycznie znacząco obniżyć ryzyko tego roku bez dywidendy, tak, czy konieczności tam rotowania tymi spółkami dywidendowymi. Tak. Jest to taki nowy wymiar inwestowania dywidendowego i właśnie tak też o tym opowiadaliśmy. A obecna struktura indeksu, no tutaj akurat jest ona z sierpnia, z dnia debiutu, można oczywiście prześledzić, czy to na naszych stronach, czy to na stronach giełdy papierów wartościowych, ten skład indeksu, no jest on zdominowany przez spółki obecnie z WIG-u 20, 70 prawie procent, 15 spółek z MWIG-u 40, 20%, no i 26 spółek z SWIG-u 80, 10%, dwie spółki spoza głównych indeksów. No i się można zastanawiać, ale jak to? Przecież przed chwilą mówił, że tylko mogą być te trzy indeksy.
Pewnie wypadły, no, ale z WIG-u już.
Dokładnie tak. Dokładnie. Widać weteran rynku kapitałowego, nie da się złapać. Wypadły z SWIG-u po tym grudniowej rewizji tego indeksu. No i obecnie nie są w tym SWIG-u, tak? Może wrócą, może nie. One muszą wrócić do tego grudnia, że tak powiem, żeby ponownie się znaleźć w kolejnym roku w tym WIG DIV Plus. Jeżeli ich tam nie będzie, no to wypadną z
tego. A pamiętasz nazwy? Bo...
Oj nie, nie. Powiem, okay. Powiem nie.
Dobra.
Waga, jak widać, tam bliska 0%, to są pewnie
0,0 coś. Okej, okay, wiesz co, widziałem zarzuty, to na naszym forum było, że oj, po co mi taki indeks, że jest Orlen, tutaj duże banki i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest. Z jednej strony to wpisuje się w taką powszechne narzekanie, po co mi spółki Skarbu Państwa w indeksach, ale z drugiej tak strony to jak przepatrzyć kształt indeksu przez ostatni rok, półtora, no to ależ fantastycznie, że mieliśmy tam te spółki, no bo to one odpowiadają w dużej mierze za kształt tego indeksu.
Dokładnie tak. My też te zarzuty obserwowaliśmy, że czemu to jest ETF na WIG 20, na takie skrajne. No to nie jest ETF na WIG 20. To jest ETF podążający za dywidendami, ale z uwzględnieniem płynności. No i taki mamy ten obraz rynku, że WIG 20 to są najbardziej polskie płynne spółki, tak? Najbardziej o największej kapitalizacji. Ale ten slajd bardzo dobrze pokazuje właśnie, że to nie jest ETF na WIG 20. Zobaczmy, co się stało w 2018 roku czy w 2020 roku, jaki był udział spółek z WIG-u 20 w WIG DIV Plus. W 2020 roku to było 20%, w 2018 30 parę procent. Ten udział obecnie dzisiaj wynosi 70% i to jest jeden z wyższych udziałów historycznie, jak widzimy. Dlaczego? Ponieważ banki płacą bardzo wysokie dywidendy.
Tak.
I to naprawdę takie sowite. I oczywiście zarzuty aktywnego inwestowania, czy to jest dobry moment na inwestowanie w taki instrument, bo banki, co będzie dalej ze stopami i tak dalej, my to już zostawiamy. My po prostu dajemy metodologię pokazującą, że zobaczcie, tak chodzi ten indeks, ale nie mówcie, że to jest indeks WIG-u 20, bo jeżeli spółki z WIG-u 20 nie wypłacą tej dywidendy, to tych spółek tam nie będzie WIG DIV Plus. Zostanie to uzupełnione MWIG-iem i SWIG-iem. Także tak ta mechanika działa. My po prostu podążamy za dywidendą z uwzględnieniem płynności w tym indeksie i zarazem w tym ETF-ie. Tak to wygląda.
Ja znam odpowiedź na pytanie, czy to jest dobry moment na inwestycje i tak dalej.
Zawsze jest
dobry moment na inwestycje. Jeżeli przez przypadek by teraz, znaczy nie, może się tak zdarzyć. Nie wiem, co to tam minister Domański zapowiada, jakiś podatek na branżę bankową i będziemy mieli spadki i tak dalej, to trzeba będzie się...
A to się zdarzyło po debiucie naszego ETF-a tak. I od razu był tak tam na social mediach komentarze, o beta znowu na szczycie.
Tak. To trzeba będzie się ucieszyć i szampana otwierać, bo to znaczy, że będzie można taniej nabyć tego ETF.
Tak, my dostarczamy narzędzia na długi termin, na dekady i tak myślimy, że zawsze będzie też, jest dobry moment na rozpoczęcie inwestowania. Mhm. Też będą pewnie lepsze i gorsze momenty aktywnego inwestowania w ETF-y, bo tu nie trzeba przecież inwestować wyłącznie, że tak powiem, pasywnie. Tak, można czekać, aż tu ceny spadną i ta stopa dywidendy może bardzo wysoko urosnąć wtedy z uwagi na spadki cen i sobie, że tak powiem, kupować zdywersyfikowany dywidendowy portfel po niskich cenach. Także ETF-y to jest narzędzie, aktywność, pasywność zależy od inwestora. Tak. Także tutaj tak to, że tak powiem, obrazujemy. No i dochodzimy do bardzo ważnego aspektu, gdzie pieniądze z tych dywidend, jak to ten fundusz będzie działał. No i oczywiście ja się, jak przejęzyczę, to przepraszam prawników, fundusz wypłaca dochody, natomiast doskonale wiemy, że wszyscy myślą o dywidendach. No i te dochody mają być wypłacone z funduszu w unikalny sposób, mianowicie sposób kwartalny. Spółki mają z tym problem, natomiast fundusz, że tak powiem, jest w stanie tutaj to zarządzić tym, tylko potrzebuje pewnego zrozumienia, żeby się też rozpędzić, ponieważ jesteśmy w takiej fazie zbierania tych pierwszych dywidend. Jak to się dzieje? Nie wypłacimy dochodu z funduszu w czwartym kwartale 2025 roku, nie będzie takiej wypłaty. Pierwsza wypłata jest przewidziana w pierwszym kwartale 2026 roku.
Na Dzień Kobiet.
I co ona będzie... Na Dzień Kobiet, mhm. Dokładnie. Ona będzie obejmować w okolicach, o tak, tak. Ona będzie obejmować 1/4 takiej pozycji w sprawozdaniach finansowych, co się nazywa przychody netto funduszu z jednego poprzedniego kwartału. I za chwilę powiem, co to jest ta pozycja. Natomiast w czerwcu 2026 roku będzie to znowu 1/4, ale już z dwóch poprzednich kwartałów. We wrześniu będzie z trzech poprzednich kwartałów i dopiero w grudniu 2026 roku jakby obejmiemy wszystkie cztery kwartały. To jest taki docelowy model, o który nam chodzi. Dlatego też my nie pobieramy opłaty za zarządzanie do 30 czerwca, ponieważ ten fundusz, mówiąc wprost, musi złapać tą pełną efektywność. Tak? Musiał zrobić, że tak powiem, to była ścieżka do uzyskania tej kwartalnej wypłaty, żeby była ona od razu też. Natomiast wiąże się ona z tym, że jakby te pierwsze wypłaty będą stosunkowo mało, bo też tych dywidend mało nazbieraliśmy. Bo z czego fundusz będzie wypłacał? Fundusz będzie wypłacał te przychody netto funduszu, to właśnie są uzyskiwane dywidendy, to są też przychody z pożyczek papierów wartościowych. My możemy pożyczać akcje, które posiadamy w tym indeksie, uzyskiwać z tego dochód, który w 100% zasila państwa, inwestorów. Plus odsetki od lokat, to jest taka marginalna kategoria, ale to też żeby było. Oczywiście jest to pomniejszone przez opłaty za zarządzanie i koszty funduszu. Tak? Mhm. I teraz właśnie to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że ten fundusz musi się tutaj tym względem rozpędzić.
Przemysław, jak patrzę na wykres, tak. To rozumiem, że dopiero po roku, w tym czwartym kwartale 2026 roku, uzyskacie ten efekt, o który chodzi, że bo na początku, tak, że to nie ma się co przyzwyczaić do, nie wiem, do stóp, czy tam do wypłacanych stóp.
Tak, z, tak, tak, tak.
Stóp dywidendy po pierwszym kwartale, tak?
Zdecydowanie okay. Tak. To te pierwsze wypłaty dochodów będą miały taką tendencję rosnącą tej stopy wypłaty dochodu. Okay. A taki docelowy poziom będzie osiągany w tym właśnie czwartym kwartale 2026 roku. Także tak to działa, czy będzie działać. I właśnie ten aspekt jeszcze harmonogramy. Co jest ważne, jak ta procedura się działa. My, żeby wypłacić państwu dochód z funduszu, musimy mieć sprawozdanie kwartalne. To dokument tak zatwierdzony, audytor, że tak powiem, przybijający pieczątkę, tak, że tam faktycznie są pieniądze, tyle i tyle wynoszą i to można, że tak powiem, przeznaczyć na wypłatę. W terminie 25 dni po zakończeniu kwartału takie sprawozdanie jest publikowane. Następnie jest uchwała TFI, tak, taka analogia uchwały zarządu, tak, a tutaj na przykład na walne spółki, że tyle chce wypłacić dywidend, czy tyle rekomenduje, no to tutaj mamy uchwałę zarządu TFI, która wyznacza właśnie dzień prawa oraz dzień wypłaty, tak, oraz kwotę, tak. Dzień prawa, no to jest ostatni dzień, na koniec którego trzeba posiadać certyfikaty Beta ETF Dywidenda Plus, aby otrzymać tą wypłatę i ta wypłata będzie nie później niż 30 dni od dnia prawa. No i ten statutowy, że tak powiem, zapis, no jest trochę może taki trudno zapamiętać, kiedyś będą te pieniądze, tak. Natomiast my tak spojrzeliśmy w kalendarze, kiedy są realne wypłaty, no i wyszło nam. Planowane terminy wypłat. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, pierwszy dzień szkoły i Dzień Świętego Mikołaja. I to już łatwo zapamiętać. Tak. I generalnie z tej statutowej drodze, którą Państwo też widzą na ekranie, jest ta ludzka droga, którą łatwiej zapamiętać, tylko przestrzegam. Oczywiście Dzień Kobiet może wystąpić w niedzielę. Tak? No to nie będziemy budzić brokerów w KDPW, żeby wypłacić środki w niedzielę i banków, tylko zrobimy to przed tym Dniem Kobiet. Także to są takie orientacyjne dni wypłaty.
Przykładowego 8 marca, nie wiem kiedy jest, w 2026, to będzie dzień tego prawa do, no nie wiem, dywidendy, nie, do dochodu, czyli już wypłaty, czyli tam trzeba będzie posiadać wypłaty. Chwilę przed. Czy to będzie
Na Dzień Kobiet trzeba mieć pieniądze, więc wypłata.
No tak, wiadomo. Ale to, czy to będzie działało podobnie jak w przypadku akcji, że wiesz, że tam jest dzień odcięcia praw do dywidendy, tak. Tak? I później...
To jest ten dzień prawa. Okay. To jest ten dzień prawa i po dniu prawa mamy statutowo maksymalnie 30 dni na dzień wypłaty. Tak? Natomiast będziemy się starali właśnie w tych wyznaczonych terminach.
Celować.
Tak, żeby tak celować. Trochę marketingowo, tutaj udało się ten zarazem łatwo zapamiętać. No i ta statutowa procedura jest bezpieczna pod tym względem. Te terminy nie są, że tu musimy się spiąć, bo te terminy, że tak powiem, jak ktoś przeanalizuje w kalendarzu to, co jest tu napisane, no to te terminy wypłaty są tutaj pod wieloma względami bezpieczne.
Mm-hmm. Dobrze, ale dobra, ale chociaż, że podobieństwo do akcji jest tutaj pełne. Posiadam, jest dzień odcięcia praw do dochodu z fundatem, dywidendy i tak dalej, tak i wszystko potem za parę dni, tam na 8 marca jest wypłata identycznie jak w przypadku akcji.
Tak jest. O, super. I teraz taki, że tak powiem, ugiąłem się pod presją inwestorów indywidualnych, bo jak nie państwa. A w komentarzach często ja miałem chyba kilka takich pytań. Dobrze, dobrze. Hipotetycznie, załóżmy, że fundusz dostaje 100 zł dywidendy z Orlenu. Jak to wy będziecie robić? Mm-hmm, tak?
No.
No i poszliśmy tą drogą, przy czym bardzo mocno uczulam, że to jest taki przykład no, na chłopski może rozum. Bardzo dobrze oddający mechanizmy, które będą działały w fundusze, ale to nie jest tak, że my oznaczamy jakoś dywidendy z Orlenu, dywidendy z PZU, one trafiają wszystko do tej kategorii przychody netto funduszu. Natomiast pójdźmy tym trokiem myślenia. Tak? Załóżmy 5 lipca. Dzień dywidendy spółki X, fundusz zyskuje prawo do 100 zł dywidendy. Pojawia się na funduszu należność. Tak? Tych pieniędzy jeszcze nie ma, a dywidenda jest oderwana, że tak powiem, z kursu. Pojawia się należność funduszu, pieniądze w drodze, można powiedzieć, tak? Okres wypłaty dywidendy to jest najczęściej kilkanaście dni, czasem dłużej też. Generalnie fundusz dostaje środki, załóżmy 20 lipca, co bardzo ważne, bez podatku. W 100% dostajemy dywidendy, dostajemy 100%. Czyli pojawia się pozycja gotówkowa, która jest reinwestowana od razu w 100%, w 100% ponownie w skład indeksu. I teraz zbliża się dzień dywidendy 1 września, pierwszy dzień szkoły i zasadnicze pytanie, czy fundusz wypłaci już te z tych 100 zł, że tak powiem, 1/4? Otóż nie, bo ta dywidenda wpadła do funduszu w trzecim kwartale, a fundusz 1 września wypłaca w oparciu o sprawozdanie za 2 kwartał. Mhm. To jest taki myk, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że coś, co wpadnie w lipcu, zostanie już wypłacone we wrześniu, tylko pierwsza wypłata będzie dopiero w grudniu.
To jest patrz poprzedni slajd, bo ktoś tam musi to zatwierdzić wszystko, tak?
Dokładnie, okay. Dokładnie. Mhm. Musi być, nie może być tak, że my sobie coś tam wymyślamy i wypłacamy. To musi być sprawozdanie, musi być pieczątka, musi być sprawdzone.
Tak, okay.
No po to są te instytucje rynku kapitałowego, żeby to było wszystko tutaj potwierdzone i zgodne. No i taki jest mechanizm, że to 100 zł jakby wpada do tego worka wypłat dopiero w sprawozdaniu za trzeci kwartał. A sprawozdanie za trzeci kwartał jest podstawą do wypłaty dochodu funduszu w grudniu. No i następnie to 100 zł, że tak powiem, cały czas jest tam zmniejszony do 75, 50 i tak dalej, przez następne 4 kwartały zostanie wypłacone, ale w międzyczasie jest cały czas jakby zreinwestowane w indeks, tak? Nie jest tak, że ta pozycja gdzieś tam leży na półeczce, jest po prostu to fundusz akcyjny, mamy tą ekspozycję na ten indeks WIGDIF+, także tutaj jest ta dywidenda reinwestowana. To się wiąże oczywiście z ryzykami. Takim ryzykiem wzrostu wartości tej wypłaconej dywidendy, bo na przykład WIGDIF plus może rosnąć dalej, ale też spadku. Natomiast my stoimy na straży, że tego oczekują inwestorzy od funduszu akcyjnego, że on będzie zainwestowany w akcje, a nie, że tam zarządzający Mucha, Dawid Bombo, Kazik Słak będą sobie myśleli teraz to może w lokatę, może nie w lokatę. My od aktywnych decyzji nie jesteśmy, lokujemy to w indeks. Czasem możemy bliżej dnia wypłaty w jakieś tutaj depozyty.
Dobra, Mateusz, bo to jest bardzo ważny slajd de facto, bo to było moje jedno z podstawowych pytań, bo ten Orlen przykładowo wypłaci 100 dywidendy, to zanim dojdzie do wypłat, to tak. Pasywni i zarządzający, którzy nic nie robią, tak, to reinwestują to no, w skład indeksu i to sobie tam czeka po kolei do, do wypłaty i do dnia wypłaty tam po kolei, tam tak jak tu jest w Mikołaja, no, Dzień Kobiet i tak dalej. Czyli jak się zbliża tego Mikołaja, to wy wypłacicie tam jedną czwartą. Znaczy wypłacicie, skeszujecie, no nie wiem.
Tak.
Sprzedacie
właśnie,
znowu.
To też jest
sprzedacie
pytanie,
znowu.
Tak, to jest dobre pytanie, czy my musimy skeszować. To też
bo
jest
może wpadnie coś po drodze, dobre. Rozumiem, tak?
To jest... Dokładnie tak, że wcale nie musi być tak, że i właśnie o to mi chodzi, żeby nie oznaczać tej dywidendy, że ona jest na półeczce, o tu jest dywidenda Orlenu, tu PZU i my tak tam, nie, to wszystko się agreguje.
Dobra, ale teraz
z innymi operacjami funduszu.
Dobra, ale teraz załóżmy, że 100 zł tutaj dywidendy z Orlenu jest dobrym przykładem, że wiadomo, nie przywiązujemy się i tak dalej. A co będzie, jak odpowiedzmy sobie od tego 1 września, tam grudnia i tak dalej, do kolejnego września będzie jakaś jakaś straszliwa bessa na polskim rynku, indeksy zjadą 50%, to ta reinwestowana stuwa już będzie znacznie mniej warta, bo spadną, 30% spadku na indeksach będzie. To wy wypłacicie tak czy inaczej po 25 zł, czy nie? Czy to, bo te czwarte 25 zł już może być warte dużo mniej później w akcjach.
Te właśnie przychody tutaj, oczywiście może być pod tym względem, tak? Tylko pytanie, jak to wpłynie na te przychody funduszu netto i w którym momencie, jak mamy te dni bilansowe, tak? Okay. 30 grudnia, 30 września i tak dalej. Pytanie, jak to sprawozdanie finansowe tutaj to wszystko ubierze też, tak?
Ale nie, no wyobraźmy sobie, wy zainwestowaliście, bo od tego jesteście, wszystko ładnie w indeks, bo ma odzwierciedlać indeks, no ale wyobraźmy sobie, że jakiś mega krach, mega bessa będzie, no to siłą rzeczy wyśledzicie indeks, WIGDIF plus zjechał 30%, no to za pół roku, za 9 miesięcy jest warty dużo, dużo mniej. To ile wtedy będzie z tej stu wypłacone? Powinno być mniej, bo skoro wy reinwestowaliście po drodze.
Pod tym względem, tak jak mówisz, jest to ryzyko i to jest po prostu ryzyko funduszu akcyjnego. Zarazem działa to też z drugą stronę, że ta stuwa może być warta więcej. Tak. Natomiast takie jest to pod względem.
Okej, rozumiem. Super. No to bardzo dziękuję za ten slajd. Uprzedziłeś moje pytania. Co się dzieje z tymi pieniędzmi od momentu...
Podziękowania dla inwestorów indywidualnych. To oni tutaj rzucają podkręcone piłki. My staramy się na nie tutaj odpowiedzieć. No i można zadać sensowne pytanie. Po co? No bo. Po co taki model? Jakieś 1/4, coś tam, to wpada, nie wypada, ja muszę czekać. Bez sensu. No a my mówimy, słuchamy was i słyszymy, że czekacie, aż spółki wypłacą kwartalnie dywidendy. Jakoś nigdy tej spółki nie ma, oprócz jednej, tak? Która spełnia to miano.
Zaraz 10 lat minie od momentu, jak oni zaczęli wypłacać kwartalną dywidendę, jeszcze nikt ich nie skopiował.
Dokładnie. No to beta rzuciła rozwiązanie takiego funduszu i tutaj właśnie widać generalnie, jakim, że tak powiem, jest styl wypłacania dywidend, tak, w Polsce. Na podstawie właśnie częstość wypłat dywidend w danym miesiącu spółki indeksu WIGDIF plus 2015-25 widzimy, że koncentracja wypłaty dochodu jest w czerwcu i lipcu. I można by było przyjąć sobie założenia beta, a nie możecie wypłacić wszystkich dywidend z danego kwartału, które zbierzecie? Pewnie można by było zrobić taki model, tylko jakie jest ryzyko? No, że za pierwszy kwartał nic nie wypłacimy, bo zobaczmy, styczeń, luty, marzec, 10 lat historii, raptem 9 razy się zdarzyło.
Jakieś grosze tam.
No to my generalnie chcieliśmy ten unikalny model regularności wypłat dać inwestorom, a który świetnie uzupełnia te braki właśnie spółek dywidendowych w Polsce, tak? Także taka jest odpowiedź i ten model może się wydawać trochę skomplikowany, 1/4, narastające kwartały i tak dalej, ale to się to działać.
To się w grudniu 2026 roku wszystko na gładko smaruje.
Dokładnie, kolejne już powinno obejmować te wszystkie kwartały, to wszystko, że tak powiem, już powinno być zostać wygładzone. Także tak to pod tym względem wygląda, żeby ten kwartalny właśnie aspekt wypłaty dochodu zrobić. Tutaj aspekt opłaty za zarządzanie, to co wspomniałem, z uwagi na to okres rozpędzenia się tego funduszu, zrezygnowaliśmy z naszego wynagrodzenia do 30 czerwca 2026. A po tym okresie będzie to 0,5% opłaty za zarządzanie. No i oczywiście są pozostałe koszty funduszu, które zależą od wysokości aktywów, że tak powiem. A im większe aktywa, tym te koszty ciążą mniej. Obecnie pokrywamy wszystko powyżej 0,5%, więc Państwo jako inwestorzy, którzy obecnie dzisiaj są i Ty, Michał, na przykład, tak, no to płacicie 0,5% w skali roku kosztów funduszu. Po 30 czerwca to pokrywanie zostanie jeszcze bardziej zaostrzone i będzie powyżej już 0,4, czyli taki całkowity koszt ekspozycji będzie się składał z opłaty za zarządzanie 0,5%, no i pozostałych kosztów funduszu. I teraz ile one będą wynosić? Generalnie przy 100 milionach, co nie jest oderwaną wartością, szczerze mówiąc, po obecnej popularności, no to 30 czerwca możemy zobaczyć 0,7%, tak? A kosztów. 200 milionów, no to tam zaczniemy schodzić poniżej 0,7%. Generalnie ta ścieżka, jasne, to setki milionów są potrzebne, żeby te koszty spadły na przykład do poniżej 10 pipsów, tak? Natomiast generalnie no, budujemy ten rynek ETF.
Spokojnie, Mateusz, ja coś co kwartał dokupię, to cel będzie bliżej. Nie?
Natomiast zarazem przestrzegam od razu przed komentarzem, że no, znowu drogie, bo nawet ETF-y globalne, tak, od globalnych marek jak iShares na polskie pobierają te 74%, co tu widać. A jak się odniesiemy do naszego ogródka funduszy akcji polskich, no to widzimy, że to jest rozwiązanie nawet w skrajnych momentach 4-krotnie tańsze. Także budujemy ten rynek ETF, my też wierzymy, że on będzie tańszy, łącznie też nie tylko z tytułu kosztów, ale z tytułu opłat. Natomiast znowu, cierpliwość do bety wskazana pod wieloma względami. Kończąc, a właściwie już skończyłem, więc możemy zakończyć WIGDIF plus chyba, tak myślę.
To zanim przejdziemy do tego, wiesz, do produktu, który jest na w ogóle przeciwnej stronie osi, tak? To ja mam takie pytanie, bo mi się w ogóle, wiesz, zaświeciły oczy. Jak ja, wiesz, wróciłem z tego urlopu, pierwsze co zrobiłem, zanim w ogóle, wiesz, sprawdziłem maila, to kupiłem sobie tego, kilka tych ETF-ów dywidendowych. Mi się wszystko bardzo podoba. Rozumiem, że zainteresowanie inwestorów jak na dzisiaj jest, tak jak mówiłeś, duże. Zresztą to było chyba widać. Ile dzisiaj ten fundusz zebrał kapitalizacji?
Tak, to ten fundusz obecnie, nawet mamy to tutaj na slajdach, także szybko sobie pozwolę przerzucić. Ten fundusz obecnie na 30 września posiada 42 miliony prawie złotych. Już mamy to, nagrywamy na początku października, już jest to większa wartość i generalnie są to wyłącznie tutaj środki zgromadzone właśnie od tego debiutu.
Tak? Półtora miesiąca z hakiem.
Półtora miesiąca jeden fundusz akcji Polski zebrał 40 a parę milionów, co na obecnych, że tak powiem, warunkach funduszy akcji Polski w tradycyjnych TFI jest wynikiem bardzo dobrym, bo tu faktycznie on się został nawet wyróżniony przez portal analiz online, tak, jako jeden z najbardziej popularnych rozwiązań. No rozwiązanie bardzo popularne. Pierwszy dzień notowań to było ponad 1000 transakcji. Dla przykładu w naszej historii pierwszy dzień notowań dotychczasowy, najbardziej popularny to był MWIG i ESWIG. Tych transakcji było 130. Mówimy o przebitce razy 8 praktycznie pierwszego dnia notowań. Liczby transakcji, która jest dobrym proxy pod względem potencjalnej liczby inwestorów. Tak? Oczywiście mogę sobie wyobrazić inwestora, który by zrobił 10 transakcji na tym ETF-ie, ale raczej pojedynczo. Strasznie. Także bardzo popularny. Ta popularność tutaj właśnie w sierpniu, w te dwa tygodnie przyniosła 26 milionów, kolejne 15 we wrześniu. Jesteśmy już na początku października i znowu napływy tutaj płyną. Także tak, ta popularność tego rozwiązania jest tutaj bardzo duża. Na tyle duża, że my też zaczęliśmy przestrzegać, żeby zrozumieć ten produkt, a nie kupować, bo gdzieś się usłyszało wyłącznie.
Dobrze, z czego to według ciebie wynika? Dywidendy, to co ja zawsze mówiłem, że dywidenda.
Wreszcie chyba ciebie Michał rynek posłuchał i dał coś dywidendowego, tak? No faktycznie ja myślę, że jest ten aspekt wróbla w garści, a gdzieś, że ten aspekt taki też namacalnego inwestowania trochę, tak? Bo o tych akcjach można mówić w bardzo skomplikowany sposób, jakieś tam pojęcia, pomysły, jakieś tam ruchy Trumpa i tak dalej. Natomiast koniec końców są to biznesy, które mają generować zyski i które z zyskami też powinny się albo je reinwestować, albo się dzielić nimi. I pod wieloma względami mi się wydaje, że duża grupa inwestorów lubi ten namacalny charakter. Być może jest to też jakaś alternatywa dla przychodów z najmu, z nieruchomości. Tak? Także tutaj myślę, że taki unikalny charakter też tego kwartalnej wypłaty. Pod wieloma względami ten fundusz, to rozwiązanie adresuje problemy inwestowania dywidendowego w Polsce, a zarazem właśnie wpisuje się w kanon tego inwestowania dywidendowego, którego bardzo wielu inwestorów lubi. Tak? I nie ma co moim zdaniem na siłę krytykować go, czy wyznaczyć, że ono jest nieefektywne podatkowo i tak dalej. Inwestowanie na rachunkach maklerskich to jest wolność i każdy może zbudować portfel względem swojego widzimisię.
Tak, wiesz co, to jak nagrywaliśmy z Radkiem Chodkowskim o tym ETF-ie, no to pierwsze coś to się nasunęło, że jak już będziemy panami w odpowiednio zaawansowanym wieku, tak na emeryturach, no to wypisz, wymaluj taki produkt właśnie dla emerytów, którzy szukają czegoś, co jak najczęściej mogliby czerpać już, wiesz, po okresie aktywności zawodowej, jakieś tam korzyści ze zgromadzonego majątku, a nie chcą sprzedawać swoich, wiesz, naciułanych akcji ETF-ów, no to ale żeby mieli jak najczęściej ten kontakt z gotówką, żeby te kilkaset, kilka tysięcy, może trochę więcej, co kwartał im wpadało.
Dokładnie, nie zapominajmy o bólu sprzedaży pojedynczych akcji, tak, czy w ogóle z jakiegośkolwiek portfelu. Wystawiając się na takie, że tak powiem, czynność, to jest zawsze to ryzyko. A czy może sprzedać więcej, bo spadnie, a może nie sprzedam, bo jednak wzrośnie, a to właściwie ile ja potrzebuję. A tutaj mamy automat. Automat, który będzie transparentnie mówił ile, co i będzie po prostu ta gotówka.
Dobra, to teraz tak, no to już ja zachowam się jak klasyczny taki, wiesz, Polak, że daj mi rękę, nie, daj mi palec, to ja poproszę, będę chciał rękę całą i tak dalej. Czyli zakładając sukces tego ETF-a dywidendowego, bo skoro na te półtora miesiąca, niecałe dwa miesiące tak ładnie to idzie, to może zadam takie pytanie, kiedy jakiś ETF z miesięczną wypłatą?
Powiem tak, sukces tego rozwiązania, bo to już jest pewnego rodzaju sukces tutaj niewątpliwie dla nas, przesunął trochę dyskusję nowych produktów. My jesteśmy właśnie w trakcie tej dyskusji tutaj wewnętrzne firmy. Będą nowe beta ETF-y. Jeszcze nie zdradzamy naszej krótkiej listy, ale tak, pomysł jakiejś miesięcznej w ogóle dystrybucji, jaka taka super alternatywa dla dochodów z najmu na przykład,
dokładnie,
też się pojawił na biurku. Także my musimy wewnętrznie, że tak powiem, tutaj odkreślić swoje siły i preferencje. Na pewno będziemy się konsultować z inwestorami na pewnym etapie. Myślę, że ten etap będzie w tym czwartym kwartale. Także tutaj można wypatrywać naszej aktywności, naszych zapytań. Także nie mówimy nie.
No bo to się aż prosi, bo oczywiście ja wiem, że to jest dokładnie odpowiedź tego typu ETF, kwartalną dystrybucją dochodów. Też się muszę nauczyć, że nie dywidend. Jest odpowiedzią troszeczkę na tą taką, powiedziałbym, mizerię, nawet nie mizerię, ale tą nieregularność i nieprzewidywalność płacenia dywidend przez polskie spółki, bo polskie spółki, wiesz, jak to rok, jak te spółki nie chcą płacić tak jak i firma, albo jak amerykańskie spółki, jak Coca-Cola przewidywalnie co kwartał tyle samo, no to wiesz, w jednym roku wypłacą dywidendy, ja już się przyzwyczaję, minie rok, albo no i wtedy prezes się właśnie rozmyśla, a ja już rok trzymam te akcje, w oczekiwaniu na kolejną sutą dywidendę, a prezes się właśnie teraz rozmyślił i jednak tej dywidendy nie będzie, więc ta nieprzewidywalność jest gigantyczna. W przypadku takiego ETF-a, który jednak to dzieli na cztery, rozsmarowuje, że to jest kilkadziesiąt spółek i tak dalej, to ta przewidywalność może być dużo, dużo wyższa. To z tego choćby punktu widzenia to może być pożądane rozwiązanie przez polskich inwestorów. Może w końcu władze polskich spółek zobaczą, kurczę, takie to się inwestorom podoba, to może ja jako spółka też zacznę płacić kwartalnie dywidendy.
Naszym gdzieś tam długoterminowym marzeniem może jest tak, żeby w ogóle bycie w indeksach było prestiżowe, tak, i żeby w ogóle spółki tak chciały być w takich indeksach i zarazem być, że tak powiem, w ETF-ach. Oczywiście to mówimy o bardzo długoletniej perspektywie, ale mówiąc wprost, trzeba marzyć, żeby dbać o ten rynek kapitałowy, nawet w takich długoterminowych tutaj propozycjach, także jak najbardziej. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, tak jak właśnie powiedziałeś, w Stanach Zjednoczonych ten ETF, indeksy dywidendowych arystokratów, no to jest prestiż. Tam jak spółka decyduje się za przestaniu dywidendy, to sensacja. Naprawdę duży bicz jest.
Oczywiście.
To jest naprawdę decyzja na nagłówkach, tak, i spotykana z dużą krytyką inwestorów. Mhm. To nawet czasem są tam takie scenariusze, że spółka zwiększa zadłużenie, żeby obsłużyć na przykład rosnącą dywidendę.
Tak.
Też swoją drogą pytanie, czy aż takie podejście jest odpowiednie, ale to już może zostawmy. Natomiast niewątpliwie fajnie by było, jakbyśmy udało nam się wytworzyć na polskiej giełdzie też taki prestiż, znowu wznowić ten prestiż bycia na giełdzie, notowania w indeksach, tak. Pokrycia przez ETF-y czy jakieś fundusze. Także to by było niewątpliwie tutaj. Zarazem takie fundusze też mają dużą siłę oddziaływania, tak? Nie ma co ukrywać, większą niż pojedynczy inwestor indywidualny. I tutaj niewątpliwie też możemy mocniej oddziaływać na takie spółki, które by się zastanawiały, czy by na pewno wypłacić ten dywidend.
Dokładnie. Nie, no bardzo dobrze. To wszystko mi się podoba, to jakby to kultura, to się wpisuje w to moje myślenie o kulturze budowania, wiesz, takiego inwestowania dywidendowego. To moje, to jeszcze raz powtórzę, to taki kojący psychologiczny wpływ kapiących dywidend jest czasami ważniejszy od tych wszystkich stóp zwrotu, że to się tam ma zgadzać, coś jest efektywne podatkowo, nieefektywne. Mało mnie to interesuje. Ten mój gadzi móżdżek, ta taka przyjemność, że właśnie coś mi wpadło na rachunek, jest tutaj podstawową wartością, bo to mnie ekstra motywuje, że ja bym chciał, żeby, ja sobie zawsze liczę, czy z roku na rok suma wypłaconych dywidend jest trochę wyższa. Jak jest wyższa, to jestem zadowolony. Jest niższa, to jestem niezadowolony. Więc ja pracuję na tym, żeby była wyższa. Bardzo dobrze. Jeszcze miałem dosłownie w tej tematyce ostatnie takie techniczne pytanie podatkowe. Rozumiem, że jest fundusz polski, więc skoro tak technicznie ma się zachowywać tak z punktu widzenia inwestora jak polska akcja, rozumiem, że podatkowo też, jeżeli ktoś ma to kupione na opodatkowanym rachunku, a nie na IKX-ze, to ta dywidenda już mu wpadnie pomniejszona o 19%, to ten podatek belki.
Tak, tutaj system KDPW domów maklerskich, biur maklerskich, a pod tym względem to tak właśnie ma działać, że to będzie zredukowane o te 19% ten wypłacony dochód. A fundusz otrzymuje natomiast dywidendy w 100%. Mała gwiazdka, jeżeli spółka notowana na GPW byłaby zarejestrowana w jakimś kraju, gdzie to opodatkowanie występuje, tu na przykład Luksemburg może być takim kierunkiem, no to faktycznie my wtedy byśmy dostali tam zredukowaną o 15% tą dywidendę też. Natomiast obecnie tego kazusu nie ma.
Żabka natomiast zapowiedziała płacenie dywidend.
No to czekamy na 5-letnią historię, tak? Na
3
lata pod rząd, także no i 2% musi być stopy. tak, w bieżącym roku.
No rozumiem, ale ja mówię o sprawach podatkowych, że tak. To, bo to jest taki jeden ETF, który dystrybucyjny na polskiej giełdzie, który płaci dywidendy i on nawet, i on w szczególności na opodatkowanym rachunku może być tam problematyczny dla inwestorów, tacy, którzy po prostu oni sami muszą te dywidendy rozliczać. Tutaj tego przypadku nie ma.
Tak, zgodnie z przepisami podatkowymi trzeba by było tam dopłacić, że tak powiem, do tej stawki, tam 4 punkty chyba procentowe do Urzędu Skarbowego, żeby właśnie być dobrze rozliczonym z tej, z tego tytułu dywidendy. Tak, my tutaj w konsultacjach z domami, biurami maklerskimi, z uwagi na tą polską strukturę KDPW, no to padło takie odpowiedzi, że właśnie no to zostanie to odprowadzone, tak? A IKX w 100%
załatwione
zasilanie tym dochodem.
Dobrze. Mateusz, jest taki fragment tutaj na tym wykresie, który mamy przed sobą, taki czerwony. Go w zasadzie nie widać, no ale jest. Tak? 5,8 miliona zgromadzonych w ETF-ie na Bitcoina. Powiedz mi w ogóle, skąd pomysł ETF-u na Bitcoina? Ja nie byłem autorem tego pomysłu, więc nie wiem. Rozumiem, że presja ze strony innych inwestorów. Jak idzie?
Tak. No jak widać, on tu debiutował w połowie września. Mhm. Zainteresowanie jest, bo to też jest kapitał już wyłącznie z napływów inwestorów. A ponad już to na początku października już tam bliżej 7 milionów. Także zainteresowanie faktycznie jest. Skąd ten pomysł? Nie będziemy tutaj ukrywać. My bardziej oryginalnością się wykazujemy na polskich akcjach i obligacjach. Ten pomysł przyszedł z zachodu, tak? My tę pierwszą wersję prospektu BTETF Bitcoin napisaliśmy we wrześniu 2023 roku. A to było przed zatwierdzeniem jeszcze. Tak, trzeciego. Było jeszcze przed zatwierdzeniem ETF-ów spotowych w Stanach Zjednoczonych na kryptowalutę Bitcoin. One w styczniu debiutowały. Także 2 lata proces trwał w Komisji Nadzoru Finansowego. Kto śledzi wypowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego, może się domyślać, że tam była dość duża dyskusja. A my mamy możliwość stworzenia tego ETF-u wyłącznie tylko z tego tytułu, że są kontrakty futures na ten ETF. To jest pewien taki bardzo ważny aspekt, który trzeba zrozumieć. Ten fundusz inwestuje albo odzorowuje koniec końców kontrakt futures na Bitcoina, a nie Bitcoina samego w sobie. My nie posiadamy tej kryptowaluty na portfelu, nie mamy tutaj żadnego klucza i tak dalej, gdzieś tam nosimy złoty, że tak powiem, łańcuch z Bitcoinem i tego pendrive'a.
Nie.
Tak. Mamy po prostu wystandaryzowany instrument notowany na giełdzie chicagowskiej w Stanach Zjednoczonych, który daje właśnie ekspozycję na Bitcoina. Tam są duże kontrakty, małe kontrakty i one są rozliczane w takim ujęciu miesięcznym. A tam nie tak jak u nas co 3 miesiące są te serie, ta seria bitcoinowych kontraktów jest praktycznie miesięczna i tak to wygląda. Więc portfel funduszu BTETF Bitcoin składa się z 2 komponentów. To jest depozyt zabezpieczający, który wynosi powiedzmy około 35-40% wartości aktywów i to jest właśnie ten depozyt potrzebny do zajęcia pozycji w kontraktach futures na Bitcoin, żeby mieć te 100% ekspozycji, tak? Natomiast pozostałe środki to są środki pieniężne, które my inwestujemy tutaj, czy to po prostu na rachunku pieniężnym są, możemy je inwestować w instrumenty tutaj wolne od ryzyka i uzyskiwać jakiś tutaj dodatkowy procent i dodatkowo zabezpieczamy tą pozycję dolarową, tak? Także tak to wygląda. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że Bitcoin, że tak powiem, na polskiej giełdzie, bo my przede wszystkim ten fundusz reklamujemy, czy mówimy o nim, że to jest to uzupełnienie polskiej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, bo są produkty ETF spotowe w Stanach Zjednoczonych, są produkty ETP w Europie, gdzie są spotowe Bitcoiny, natomiast polskie prawodawstwo, też interpretacja prawna domów, biur maklerskich jest taka, że nie wszyscy dają ten dostęp. Mamy biura, domy maklerskie, które dają dostęp do tych ETP spotowych na Bitcoina z Europy, ale mamy biura i domy maklerskie, które się z tego wycofały. I z tego, co my się analizowaliśmy, to jest często kwestia interpretacji przepisów, to jest często kwestia podejścia członków zarządu tych instytucji, także jest duży dość pod wieloma względami subiektywizm. Natomiast nasze rozwiązanie, że tak powiem, pod polskim KNF-em zatwierdzonym na polskim prospekcie, notowane na GPW, jakby rozwiązuje pewne kwestie tutaj, dylematy prawne. Także jest to dostęp od wszystkich domów i biur maklerskich na polskiej giełdzie, odzwierciedlający futures na Bitcoina i główna praca zarządzającego tutaj polega na tym comiesięcznym rolowaniu tego kontraktu futures. Także tak to wygląda i właściwie tyle mogę powiedzieć. My tu nawet nie chcemy rozpoczynać dyskusji, czy to kryptoaktywa to jest nowa rzeczywistość, czy jak to, to każdy niech tam znajdzie swoje. My dajemy wystandaryzowane narzędzie w polskich przepisach prawa oparte na kontrakty futures. Pod wieloma względami w opracowaniach zachodu widać, że zastosowanie takiej ekspozycji ma pewne uzasadnienie w całości portfela inwestycyjnego, tak? Że można nawet obniżyć ryzyko poprzez na przykład niską korelację Bitcoina z akcjami czy tam z innymi instrumentami finansowymi, a zarazem podnieść stopę zwrotu. Natomiast to jest oczywiście w oparciu o przeszłość. Jaka będzie przyszłość? No to klasycznie pomidor, tak? Tutaj tego nie wiemy. Także tak to wygląda pod tym względem. Instrument notowany od połowy września, opłata za zarządzanie 0,7 w skali roku. Pozostałe koszty są również występują 0,5%, czyli mamy 1,2, co jest dość, że tak powiem, stawką, która przy ETF-ach już te włosy się jeżą.
Zauważalna. Mhm.
Natomiast w przypadku wszystkich ETP w Europie to jest środek stawki. Są te ETP w Europie czy na kontraktach futures w wysokości 2%. Są też tańsze rozwiązania, ale pytanie właśnie, czy dostępne z Państwa biur i domów maklerskich. Także tak jak o dywidendzie plus bardzo dużo, chętnie tak o Bitcoinie jest na półce. Także tak to obecnie wygląda.
Rozumiem. Chciałem Cię zapytać, bo może będziesz wiedział. No bo faktycznie jak w Atlasie ETF piszesz sobie hasło Bitcoin, klikniesz Enter, to tych funduszy ETF jest sporo, ale to są z reguły fundusze notowane tam, czyli w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na Nasdaqu, na jakieś CBOE, gdzieś jakieś jakiś amerykański giełda.
Jacek z chłopakami wszystkie ETF-y świata.
Wszystkie, tak, więc nie może tam czasami ktoś wpadnie w euforię, o, jest jakiś ETF, okazuje się, że jest amerykański i trzeba przez Interactive Brokers być, wiesz, inwestorem kwalifikowanym, że nie jest takie proste go nabyć, tak? Ale nie wiem, czy widziałeś, to są ETF-y dystrybucyjne, tak jak popatrzyłem. To jakiś cud w ogóle, jak to przy to, wiesz, ten Bitcoin nie generuje żadnego dochodu, jest kryptowalutą, a ETF-y są dystrybucyjne. I się tak zastanawiałem, z czego to może wynikać. Jedyne wytłumaczenie, jakie przychodzi mi na myśl, to takie, że po prostu w Stanach, jak już jest jakiś ETF, to on już jest dystrybucyjny, bo tak z dziada pradziada bywało, bo John Bogle wymyślił, one są wszystkie dystrybucyjne, to ten też już, też już hurtem zrobili dystrybucyjne, ale jak to w ogóle jest? Ten wasz nie jest.
Ten nasz nie jest, nie ma tam dochodów do wypłaty żadnych. Szczerze powiem ci, nie wiem, z czego wynika. Jedynie, co mogę dodać w tej dyskusji, to że ten pomysł ETF-a w zrobieniu oparciu o futuresy na Bitcoina, to też się wziął ze Stanów Zjednoczonych i taki ETF już w Stanach Zjednoczonych był w 2020 roku, czyli 4 lata przed tym spotowym. I tak pół żartem, pół serio zastanawiamy się, czy po prostu za 4 lata, tak jak w Stanach minęły 4 lata, nie zobaczymy na polskiej giełdzie spotowych ETF-ów na kryptoaktywa. No trzeba to obserwować, natomiast niewątpliwie to jest taki ruch, że tak powiem, popularności tego rozwiązania. Tak jak mówimy, my bardziej lepiej się czujemy w tych akcjach polskich, obligacjach polskich, tych naszych tutaj instrumentach i dbamy o tą polską giełdę. Natomiast te trendy globalne są zauważalne i tak też, że tak powiem, złożyliśmy prospekt, 2 lata dyskusji i jesteśmy tutaj, a inwestorzy już zadecydują po prostu, tak? Niewątpliwie przewagi tego naszego rozwiązania są z tytułu takich prawnych przede wszystkim aspektów, tak? Że my jesteśmy dostępni, że jesteśmy dostępni na IKX-e też, a także...
Jak to posiadać są takie Bitcoina bardziej... na IKX-a? O, na przykład tak, prawda?
Dokładnie, także to są takie... Czy te przewagi zostaną zachowane w przyszłości, czy stanowisko się zmieni i nagle zobaczymy więcej tych rozwiązań wśród polskich biur maklerskich albo na GPW, tego nie wiem. Wiem, jaki jest status obecny, a jaka jest przyszłość, to zobaczymy wszyscy razem.
Dobrze, nie jest wielką tajemnicą, że nie jestem fanem inwestowania w kryptowaluty, tak, bo to dla mnie handlowanie powietrzem, ale z drugiej strony, jakby ktoś, tak zawsze... jestem fanem tych dywidend, kapiących dywidend, a młodzi ludzie mi mówią, dobra, to zobacz, ten Bitcoin jaką stopę zwrotu zrobił przez ostatnie 10 lat, tak? Ja wtedy i trudno odmówić temu pytaniu logiki, bo zrobił ogromną. Natomiast oczywiście taki ETF daje, tak jak powiedziałeś, na IKX możliwość zainwestowania, tak? To jest pierwsza rzecz. I druga sprawa jest taka, zdejmuje ze mnie jako z inwestora problem takiej badania jakości dostawcy, gdzie ja te kryptowaluty kupuję, bo tak jak się kupuje, no nie, tak. nie wiadomo gdzie, to dobrze wiemy, że jak się kupi jakieś kryptowaluty na jakiejś giełdzie kryptowalut, to jeszcze trzeba tak po drodze patrzeć, czy to będzie istniało, czy gdzieś tam nie zaginą tak, te kryptowaluty, a tu mam ETF-a, który jest notowany na giełdzie. No to waszą rolą jest dbać o to, żeby to nigdzie nie, mnie to nie interesuje jako inwestora.
Tak, dokładnie. No te kryptowaluty oczywiście bardzo wiele osób skusiły tak na zasadzie takiej awangardy, bycia poza systemem i tak dalej, ale często był płacz tak, że jestem poza systemem, no i to pozasystemowe środowisko mnie okradło, tak, albo zgubiłem, albo mnie włamali, tak, i przecież szefowie niejednej giełdy, że tak powiem, znikali kryptoaktywa. Tu swoją drogą taką mamy anegdotę z naszych social mediów, że jak ogłosiliśmy zatwierdzenie prospektu na Bitcoina, to jeden z użytkowników skomentował, że jakieś młode słupy w zarządzie są jako zarządzające, czyli Dawida i mnie pewnie miał na myśli, że to się pewnie źle wszystko skończy, tak? Natomiast to się tu nie, źle nie skończy, bo jest właśnie ten wystandaryzowany charakter, tak? Tutaj, że tak powiem, zniknięcie zarządzających tutaj nie spowoduje, bo ten ETF działa. KDPW też jest tu rozliczane, są wystandaryzowane instrumenty na giełdzie chicagowskiej. Także to jest takie właśnie, no nie ma co ukrywać, branża finansowa z zazdrością patrzyła, co się dzieje na kryptowaluty i to zapoczątkowała, że tak powiem, u siebie w tym wystandaryzowanym charakterze. Także no tak to pod tym względem wygląda. Tak? Także tu niewątpliwie te korzyści systemowego rozwiązania, my tak to nazwaliśmy, ubraliśmy Bitcoina w garnitur, tak? No to faktycznie można tak powiedzieć, że są dla inwestorów.
Nie, powiem ci w ogóle, ta branża finansowa, taka wieś światowa, amerykańska finansjera znalazła sposób, jak zarabiać na kryptowalutach, czyli na przykład wypuszczając ETF, o który pobiera się opłatę za zarządzanie, to z takiej retoryki, że oj, to wszystko, uwaga, oszustwo, zaraz może zniknąć i tak dalej, przeszliśmy w kierunku ważny fragment, ważne aktywo, może warto rozpatrzyć posiadanie z tego portfela.
Może procent, może 3% do portfela. Tak. To nie ma co ukrywać. Branża finansowa poszukuje zysków, także i to dalej postępuje, bo oprócz samych produktów czy na kolejne kryptoaktywa, które tam są w kolejce, kolejne futuresy, kolejne ETF-y, ale też depozytariusze funkcje, tak, przechowywania tych kryptowalut, też duże banki inwestycyjne są coraz bardziej zainteresowane tym procesem i to się dzieje. To się dzieje, że duże banki inwestycyjne czy banki po prostu chcą pełnić funkcję przechowywania tych kryptoaktywów. Także,
i pobierać opłaty.
Tak to jest.
Dobrze. Mateusz, miałbym takie dwa pytania do ciebie na koniec. Pierwsze jest takie tu. Jak zapatrujecie się na to, że mogą się pojawić inne podmioty oferujące ETF-y? Prezes giełdy mówił ostatnio, że mogą się pojawić ETF-y od innych polskich instytucji finansowych. Tutaj mam cytat z prezesa Bardziłowskiego. 21 sierpnia tego roku prezes Bardziłowski powiedział, że aktywnie rozmawiałem z innymi emitentami i potencjalnymi emitentami. Przyznam, że dla nas ważne jest również, aby więcej polskich instytucji finansowych zainteresowało się tym obszarem. Mam nadzieję, że pojawią się w najbliższych kwartałach pierwsze ETF od polskich instytucji finansowych, co nas bardzo będzie cieszyć.
No i oczywiście szczerze, jako firma, no to trzeba by było dyplomatycznie powiedzieć, że my zawsze chętnie widzimy konkurencję, tak? Sami jesteśmy ciekawi, jak te rozmowy przebywają, bo my też rozmawiamy z innymi instytucjami finansowymi i też widzimy, jak one postrzegają ten temat. Także ja osobiście trzymam kciuki, też jako firma trzymamy kciuki za GPW tutaj, żeby przyciągnąć też kolejne ETF-y, bo pod wieloma względami jest bardzo dobry instrument i też dopasowany do współczesnych czasów, gdzie te rachunki maklerskie przejmują centralę tworzenia tak swojego portfela, a nie już okienko w banku, tak, w TFI. To oczywiście postępuje pomału, ale to niewątpliwie przyspieszenie jest jeszcze przed nami, jak ta cała generacja okienka w TFI czy opiekuna klienta, że tak powiem, zostawi majątek tym, którzy tutaj przez blogosferę, tak, na aplikacjach, na IKX-e działają. Tutaj zdecydowanie to myślę, że w tym kierunku się rozwinie. Jak patrzymy pozytywnie pod wieloma względami, zastanawiamy się, który podmiot by się zdecydował, bo my te ETF-y tworzymy już 10 lat, można powiedzieć, bo w 2015 roku powstał pomysł, 4 lata, że tak powiem, pierwszy ETF, no i kolejne, że tak powiem, 6 lat, żeby tutaj dostarczyć łącznie 13. W międzyczasie jeden jeszcze zlikwidowaliśmy, czy zamieniliśmy, dokładnie mówiąc. Także konkurencja będzie niewątpliwie korzystna dla inwestorów.
Znaczy, tak? To jest zastanawiające, to jest... powiem ci, że to, dobra, po pierwszych 4 lat nie liczę, ale dobra, 6 lat od momentu wprowadzenia pierwszego ETF-u i nikt się nie schylił jeszcze. Nie popatrzył, wiesz, duże polskie fundusze, zaraz. To ta beta tak tutaj działa, to może wypuśćmy naszego ETF-a na coś. Nikt tego nie zrobi.
Ja myślę szczerze, że pierwsze lata było ok, ktoś się zdecydował, popatrzmy, jakim kto chodzi, tak? No tam pierwszy poszedł, tak? Mhm. Przecież pamiętajmy, no pierwszy ETF na WIG20, MWIG tam dość szybko złapał jakieś poziomy ciekawe, no ale myśmy 1 mld złotych aktywów, tak? A ten biznes jest oparty koniec końców na skali, no zebraliśmy po 6 latach, tak? Obecnie mamy 1 200 000 000
miliard w sierpniu,
i widać
tak?
Zdecydowane przyspieszenie w tym roku, tak? Nie, we wrześniu. Tutaj we wrześniu 1 200 000 000 ten, a 1 000 000 przekroczyliśmy w lipcu. Także tak, widać tak. Mocne przyspieszenie też. Oczywiście rynek pomógł, ale napływy też mamy wyraźnie wyższe. Także ja myślę, że to jest absolutnie naturalne, że TFI obserwują, że widać pewnego rodzaju przyspieszenie. Natomiast przede wszystkim widać u nas przyspieszenie w tej kategorii, gdzie tradycyjne fundusze cierpią, czyli akcji polskich. Bo u nas inwestorzy kupują akcje polskie, kupują MWIG, kupują SWIG, kupują Dividendę Plus, nawet WIG20, to saldo jest dodatnie, a z tradycyjnych funduszy akcji polskich tam odpływa, tak? Także ja trzymam kciuki, konkurencja pomoże rynkowi, nam jako podmiotowi może niekoniecznie oczywiście, natomiast no, trzeba patrzeć na bigger picture, dobra konkurencja też jest dobrze widziana, że tak powiem, także ja trzymam kciuki, że tych ETF-ów przybędzie, bo głęboko wierzę po prostu, że ta samodzielność prowadzenia rachunku maklerskiego w oparciu o ETF-y jest naprawdę dla wszystkich. Dzięki temu giełda jest możliwa dla wszystkich inwestorów, nie tylko dla tych wyjadaczy, co śledzą newsy.
Tak, oczywiście, zgadzam się. Dobrze, jeszcze takie pytanie, może być prawne, czy co z tym wprowadzeniem UCITS-u w Polsce, bo to chyba mam wrażenie, że po tylu latach zapowiedzi to się w końcu chyba wydarzy i czy to na was bezpośrednio wpłynie, czy zmienicie wtedy formę prawną ETF-ów na UCITS-y, nie wiem, no, żeby wyjść na świat, bo ja rozumiem, że to jest częste pytanie, może być z zachodu, że oj, chętnie byśmy was zainwestowali, ale zdaje się, że forma prawna waszych ETF-ów nie pasuje tym dużym zagranicznym funduszom, które mają swoje regulaminy.
Tak jest. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Mhm. My mamy inwestorów zagranicznych już, którzy mają na przykład MWIG, czy zainteresowali się SWIG-iem, tylko że tam musi być determinacja tej osoby, która decyduje o tym inwestowaniu, że ona przeprowadzi ten fundusz z uwagi na to, że to jest portfelowy FIS, tak. W europejskim rozumieniu alternatywny fundusz inwestycyjny, to on musi tam specjalnie compliance'ową drogę tam przez mękę uzupełnić, tak, i wypełnić. No i pytanie o tą determinację. Te inwestycje nie są procentowo duże, dlatego wielu osób rezygnuje. Etykieta UCITS na klasycznych ETF-ach, jak właśnie MWIG, SWIG, niewątpliwie pomoże nam w ekspansji zagranicznej. Pozwoli nam na przykład też, jeżeli byśmy chcieli zrobić łatwiej dual listing, na przykład na jakiejś innej giełdzie, bądź przede wszystkim adresować ofertę, tak, do zagranicznych tutaj family office, tak, że jest ekspozycja na polską giełdę, ale nie skupiająca się wyłącznie na 20 najbardziej płynnych spółkach, tylko na przykład na bardziej wzrostowych, tak, spółkach średniego kalibru z MWIG-u 40, tak, czy zdecydowanie bardziej zdywersyfikowany fundusz z SWIG-u 80. Także pod tymi wieloma względami na tym zależy. I forma prawna, jeżeli będzie ta etykieta zmiany, będzie stosowana, zwłaszcza w tych klasycznych ETF-ach, nie we wszystkich, bo te na przykład lewarowane, shorty i tak dalej, one jakby weszły w te kryteria, to jakby nie mogły realizować tej polityki, więc będzie i trochę tej bety, i trochę tej bety, natomiast te najważniejsze klasyczne ETF-y, bardzo nam na to zależy, żeby była ta etykieta europejska, to też taka analityka danych, tak? Wspomniany Atlas ETF importuje dane na przykład z Morningstar. My chcieliśmy być w Morningstar, ale nam odmówiono, bo jesteśmy AFI, tak? Także to jest taka ścieżka. Bloomberg podobnie, inaczej analizuje ETF-y UCITS-owe, w inne tam filtry to wpada niż nasze ETF-y, tak? Reuters to samo. To jest po prostu ułatwienie i wystandaryzowanie i nazwanie czegoś ETF-em, co jest de facto ETF-em, tak? No bo my jesteśmy ETF-em, tylko w polskim formie prawnej ktoś tam 20 lat temu, zanim o ETF-ach nic nie słyszano, pomyślał, że no to certyfikaty inwestycyjne to jest papier wartościowy, to może być notowane na GPW, ale certyfikaty inwestycyjne tylko FIS-y emitują. Na taki otwarty FIS, no to zróbmy portfelowy, dodajmy przedrostek, ale zostawmy, że to jest FIS. No
i tak zostało.
Przyszła po kilkunastu latach beta i dostała taki zastany stół i stara się go wywrócić przez 10 lat.
No to czekaj, to Mateusz, 10 lat dopiero minęło, spokojnie, to wiesz,
tak
to
jest.
Powolutku, nie wszystko naraz.
Wiatr zmian widać, bardzo duże tak. też przyspieszenie obserwujemy w obrotach, liczbie transakcji, a nie wiemy ilu mamy inwestorów, ale szacujemy, że to już jest średnie kilkadziesiąt tysięcy. Ja jestem ciekawy bardzo, Michał, waszego OBI, a też bowiem my obserwujemy eksplozję w tym roku naprawdę pod względem wolumenów, liczby transakcji, napływów też, także... No nic, co widać to na poprzednich slajdach, tak? To akurat pokazane jest liczba transakcji w ujęciu miesięcznym, no to widać, jak te słupki są wyraźnie większe. W analogiczny okres to jest 166% więcej. Obroty 92% więcej, też widać te słupki. No i koniec końców to, z czego my żyjemy, tak? Ostatnie 3 miesiące w becie, no to są napływy kilkudziesięciu milionów złotych, tak? A nawet powyżej 60 i 50. Także to jest zupełnie nowy wymiar dla nas, co nas bardzo cieszy i cały czas stoimy na straży, że się wciąż rozpędzamy.
To ja też jestem za tym, żeby to właśnie tak było. To ja powiem tak, kibicuję, Mateusz, wszystkim waszym ETF-om, ale w szczególności tym takim, wiesz, na duże indeksy, a temu na dywidendę to podwójnie kibicuję albo i potrójnie. Także żeby to jest, tak jak już mówiłem niejednokrotnie, to powtórzę jeszcze raz publicznie, ten debiut tego ETF-u na WIGDIV Plus to jest najważniejszy debiut od czasów debiutu ETF-u na SWIG. Także to super, bo to jest to, co dyskutowaliśmy dzisiaj wielokrotnie. Ma szansę zmieniać takie postrzeganie inwestowania, to budowanie takiej kultury inwestowania dywidendowego. No nie chciałbym powiedzieć, że bezpieczne, no ale umiarkowanie bezpieczne w porównaniu z inwestowaniem w pojedyncze akcje. No jak najwięcej takich instrumentów, jak tylko będziecie tam się sobie dobrze radzili, to ja będę pytał tak coraz częściej, tak jak wskazanych na Showsheng. Teraz będę wysyłał dwa listy tam tygodniowo, żebyście zrobili taki z dywidendą, z dochodem miesięcznym, prawda? I zobaczymy, po ilu latach ten Andy Dufresne dostał te środki na budowę biblioteki.
Tak jest.
Po ileś tam latach i później zaczął sobie dwa listy tygodniowe, to ja tak samo będę robił, żebyście uruchamiali kolejne ETF-y takie dywidendowe, bo pomysł moim zdaniem jest fantastyczny. Jak tylko u mnie wybije, sam to deklaruję, kolejny jakiś taki, wiesz, kwartalny dzwonek, który u mnie wewnętrznie mówi: Michał, trzeba by coś dopłacić do portfela i coś dokupić, jakieś ETF-y, no to ja oczywiście pierwsze co, to kieruję wzrok w kierunku takich instrumentów.
Mam nadzieję, że beta my będziemy dalej dowozić, bo faktycznie tak chyba ciągle jest. Jak weszliśmy z WIGiem 20, było pytanie o EMWIG. Jak weszliśmy z EMWIGiem, było pytanie o ESWIG. Jak weszliśmy z ESWIGiem, było pytanie o New Connect, ale to udało nam się wyjaśnić, że to trudno, ale wtedy to może coś dywidendowego. No i tak jesteśmy. No koniec końców robimy produkty dla inwestorów indywidualnych. Zdecydowana większość tych aktywów, ponad miliarda złotych, to są właśnie inwestorzy indywidualni, także no jak się nie słuchać ich, zwłaszcza, że my też nie widzimy inwestorów, tak, nie jesteśmy, ja ci wierzę, Michał, że nas posiadasz, ale ja tego nie mam jak sprawdzić zupełnie, dlatego tym bardziej takie inicjatywy, taka ciągła konsultacja, występowanie i czytamy komentarze Państwa, robimy ankiety i będziemy to robić dalej, no bo tak trzeba dbać o ten rynek.
Super, dobrze, Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję, życzę jeszcze raz powodzenia, proszę Państwa. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim Państwa gościem był Mateusz Mucha z Beta ETF. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia.